Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzisiaj musimy powiedzieć, a zapomniałem, sorry, musimy zacząć tak. Hell yeah, oczywiście. I od razu witamy się, bo witają was Eldo.
I redaktor Łopaciński.
O, i redaktor Eldo, ale ładnie. Dziękuję ci Leszku, bardzo.
Ci proszę.
Jeszcze się nie przyzwyczaiłem.
A tyle czemu lat hell mogłeś... yeah?
No tak jakoś po amerykańsku, żeby było, tak wiesz. Hell yeah, man, what's up,
how you doing? Adam Kotleszka, będzie po australijsku się witał.
O Jezu, jak on z tym akcentem wyskoczy, to zrobimy Australian Dream chyba.
No właśnie, tak się zastanawiam, trzeba będzie przemienić. Widzę, że odwiedza stadiony, proszę państwa, za jakiś czas będzie z nami z powrotem, ale na razie używa życia w Adelaide. Tak, widziałem, że dzisiaj pojawili się chyba w Adelaide i tam panowie.
A znaczy, słyszałem, panowie, że tam można się zgubić ładnie.
No,
w ogóle klimat Australii jest taki, że tam jest fajnie się zgubić w ogóle.
Tylko trzeba uważać, bo chodzą różne zwierzęta, które mogą spowodować, że marnie się kończy.
Na przykład kangur, trzeba bardzo uważać.
Nie, tam kangury to kangury, ale tam co każdy wąż, to co jeden to,
to
bardziej śmiertelny. Tam już jest, tam jest wszystko śmiertelne.
Tak, aby ja bardziej zmierzałem do tego, że tam na przykład jest tak, że kangura nie wolno ci potrącić, trąbić i w ogóle, jak kangur jest pod całkowitą ochroną, podobnie jak ptak kiwi w Nowej Zelandii.
To zostaw takiego kangura w świętym spokoju, na co ci dręczyć kangury.
Nie, to chodzi o, wiesz co, chodzi o to, że to jest już tam gatunek na, z problemami, że tak powiem, egzystencjalnymi.
I... Tak jak ja.
nie z takimi. To, ty się ocierasz o depresję. Ale tak poważnie, to chodzi o to, że już populacja tych kangurów dziko żyjących, wolno żyjących, jest naprawdę wymierająca. No może nie jest tak drastycznie jak z ptakiem kiwi. 4 godziny lotu dalej, jeszcze dalej.
Ptak kiwi świat zadziwi.
Tak, natomiast ptak kiwi występuje w naturze tylko na Wyspie Południowej, czyli tam, gdzie jest stolica Wellington.
Czyli tam, gdzie jest ładniej, to spoko.
Tam, gdzie jest zima też.
Bardziej dziko.
Bardziej dziko, tak, zdecydowanie.
I tam, gdzie jest moja ulubiona rugbowa drużyna.
To jest Wellington? Ekipa?
Nie, Crusaders. Z Christchurch.
O, proszę bardzo. To Christchurch jest tam?
Mhm, to na południu.
Się nie popisałem teraz, to przepraszam. Ja byłem przekonany, że oni są na dole Wyspy Północnej, ale...
Nie. To jedno z większych nielicznych miast na Wyspie Południowej.
Bo tam są generalnie dwa duże.
Z tego wynika. Auckland i...
Auckland jest na północnej.
Tak jest. I drugie duże miasto to? Wellington.
I Wellington.
Oba są na Wyspie Północnej. A na Wyspie Południowej jest właśnie Invercargill, czy jakoś tak?
To już jest raczej mniejsza miejscowość?
Już nie pamiętam.
No, raczej połowa Radomia?
Nazw, no. Panie od geografii teraz się na mnie obrazi.
Ale to powiem ci, że ja już nie mogę się doczekać gadać, wróci to porównamy, bo ja nie byłem w Australii, on nie był w Nowej Zelandii.
A ja w ani jednym, ani drugim.
Powiem ci, polecam.
Nic, nie denerwuj mnie nawet.
Dobrze, przepraszam.
Bo mogę... Kiedyś tak zrobię, Wyspa Południowa to cel mojego życia. Żeby tam polecieć.
Tam się opłaca jechać latem naszej pory.
Tam się nigdy nie opłaca jechać, tam by kolega z drużyny poleciał, powiedział, że zbankrutował.
Dlaczego?
To za przelot, drogo.
Przelot jest drogi. No w ogóle no nie jest to tania wyprawa, ale na pewno bardziej się opłaca, jeżeli byś był fanem narciarstwa na przykład, mój drogi, to opłaca się, jak masz tu u nas czerwiec, lipiec, to tam na narty się jeździ. Bo taniej. Można?
A do naszego wielkiego brata zza wielkiej wody, proszę państwa, można już udać się bez wiz. Nie trzeba już wypełniać tych wszystkich formalności, płacić dolarów i umawiać się na spotkania w konsulacie, gdzie wcale nie ma super przyjemności się na spotkania umawiać. Wolałbym w kawiarni się umówić na spotkanie niż w konsulacie. I już nie trzeba przedstawiać żadnych zasiłków, zaświadczeń, wiadomo czego, wystarczy wypełnić kwitek, kupić bilet powrotny i meldować się na granicę.
Kwitek za $13.
No tak, bo zawsze coś musi być, no u nas wiesz, ale... tak jak u nas, jak wypełniasz kwitek na zgubione prawo jazdy czy coś tam, to jest tak zwany znaczek skarbowy.
Tak, to się tak ładnie nazywa.
No, czasami za 7 dych. więc to się różnie w różnych systemach nazywa.
To już o cenach znaczków skarbowych nie musimy, jakby wiesz, no to wiadomo, że to są ruchome bardzo ceny dyskusyjne, ale tak, można bez wiz, natomiast czy zmieni to kwestię kolejek? Myślę, że nie, bo to wygląda dokładnie tak samo jak procedura, jak lecisz do Kanady. Musisz się wchodzisz chyba na stronę ambasady.
Tak,
rejestrujesz się i o ile w ambasadzie z ambasady kanadyjskiej po wypełnieniu tego, oczywiście uprzednio wykonaniu przelewu, po zarejestrowaniu się z ambasady kanadyjskiej mniej więcej ja na odpowiedź czekałem dwie godziny mniej więcej. Po dwóch godzinach był mail, tutaj 72 godziny, bo jednak cię weryfikują, prześwietlają, więc to
to dobrze, obalamy, że bilet muszę kupić dopiero na kwiecień.
Tak, no a to możesz już teraz go kupić. Wiem. I teraz się zarejestrować.
Wiem.
No, i to jest wiem. Piękne. Właśnie, ja bym chciał cię, Leszku, tak pociągnąć trochę za język, jeśli się nie obrazisz.
Za co?
Ale nie artystycznie tym razem.
Hura.
Bo wiesz, że ja
nie cię... ciągnij mnie za język, dobrze. To boli podobno. Kiedyś była taka tortura w średniowieczu, z takimi obcęgami się ciągnął za język.
No i stąd to powiedzenie.
No właśnie.
Prawdopodobnie, bo to właśnie takich historycznych, ale chciałem o tym, o temacie dwóch oceanów z tobą pogadać. Jakbyś mógł uchylić rąbka tajemnicy, bo i tak już uchylasz na swoich
tak,
profilach
tak, społecznościowych. Sprawa jest prosta. W kwietniu razem z jednym znajomym będziemy na rowerach pokonywali odległość pomiędzy jednym oceanem opływającym kontynent amerykański i drugim oceanem opływającym kontynent amerykański, czyli po prostu przejedziemy z Kalifornii na Florydę.
I do jakiego miasta, bo próbuję znaleźć trasę?
Z Los Angeles do Jacksonville na Florydzie.
Jacksonville.
A wracał Florida. Będę oczywiście z miasta Miami.
No, ale prosto
tak
do...
planuję, że z miasta Miami będę chciał wrócić, bo z Jacksonville raczej bym musiał się 100 razy przesiadać, więc ja będę dalej jeszcze jechał na rowerze aż do Miami.
Poczekaj, bo nie mogę znaleźć teraz... O, jest. No, jedziecie z Los Angeles, ja nie chcę Real Estate Solution, ja chcę po prostu Los Angeles.
Już ci pokazuję, że chciałbyś dom kupić na pewno.
Tak.
W Santa Barbara. Ja bym w Santa Barbara mógł kupić tam bardzo ładny.
A wiesz, że miałem przyjemność tam w Santa Barbara spać?
Jest bardzo ładnie.
W hotelu i powiem ci, że to jest to tam byś się odnalazł, akurat w kontekście nałogu, z którego
nie,
ty już...
za mało pieniędzy mam w kontekście Santa Barbara.
Ale w kontekście nałogu na przykład, z którego ty już wychodzisz, a z którym ja próbuję nieudolnie walczyć i mi nie wychodzi, ciągle przegrywam, czyli nikotyny.
Nikotynizmu, no.
W całym mieście Santa Barbara.
Tak, jest zakaz.
Całym, ale w całym, całym dosłownie wszędzie jest totalny zakaz. Do tego stopnia, że gdzieś się ustawiłem za śmietnikiem w hotelu i się... Tam szybko wiesz tego.
I nawet Meksyki wyszła
pani, nie, i wyszła pani recepcjonistka i powiedziała, proszę pana, ser. Ja mówię, ser, już jadłem. Ona mówi, proszę pana, proszę nie żartować. Ona mówi, może tu przyjechać policja i ma prawo panu wlepić mandat.
Wow. A ile taki mandat?
Od $500 w górę. To zależy jak...
No, to drogie palenie szlugów.
Bardzo, ale jakbyś się znalazł przy okazji swojej wyprawy w Santa Barbara,
tak.
To jest takie molo w Santa Barbara.
Tak.
I tam, jest, jedna, i tam jest restauracja. Przepotwornie droga, jak to na molo. W której można jest taki kącik, ale słuchaj, jest to formalnie palarnia, natomiast jest to taka palarnia, że no wiesz, że ja nie jestem jakiś specjalnie wielki, ale też nie jestem mały, tak? No to powiem ci, że tam mi było już ciasno. Jak żeśmy z kolegą producentem chcieli zajarać, no to musieliśmy na zakładkę, bo nie dało się tak, żebyśmy razem się zmieścili.
Ciekaw jestem w takim razie, jak wygląda podziemie nikotynowe w Santa Barbara. Nie musi być jakiś...
Wiesz co, ja myślę, że tam jest tak fajnie, bo tam jednak, no nie ukrywaj, to co powiedziałeś, no w Santa Barbara to już trzeba mieć hajs, żeby mieszkać.
Ładne dziewczyny widziałem w Santa Barbara,
tak,
powiem ci szczerze.
No, ja też.
Zatrzymaliśmy się na takie poranne śniadanie na bulwarze. Akurat dużo mieszkańców tego miejsca postanowiło sobie pobiegać wzdłuż plaży.
Na rolkach pojeździć.
No i tak żeśmy siedzieli na masce i tak się przyglądali i wzdychali do słońca i księżyca i w ogóle wzdychali, więc...
No powiem ci, że miałem przyjemność właśnie...
Fitnessowe mocno miejsce.
Tak, no, to był luty, kiedy byłem później, rok później byłem też w styczniu, no bo był Polska Noc była, Polish Heritage Night, no to rzeczywiście te bulwary o tej porze roku na rolkach można pokonywać, a nawet patrzeć na rolkarzy. Natomiast wracając do twojej wyprawy, Leszku,
tak.
Chciałem tylko państwu unaocznić, że taka najprostsza Google Mapa, mówiąca o trasie rowerowej, mówi, że to są 2499 mil. No, to ale wyjedziecie według Google'a tędy, czy...
Wiesz co...
Tak pokazuje ci
tak
teraz.
Tak mniej więcej jedziemy tędy, znaczy na pewno nie jedziemy, wiesz co, za bardzo od Dallas jest od góry, więc my raczej będziemy się starali przejechać bliżej Nowego Orleanu i bardziej środkiem Teksasu. Nam z wyliczeń wyszło w okolicach 2700 mil.
Tak, czyli razy teraz. Mniej więcej, razy dwa, no prawie 6000 kilometrów, tak? Prawie. To ile wy tam będziecie jechać? Bo tu pokazuje 203 godziny.
Ale 203 godziny czym?
Rowerem. Nie, rowerem. Zobacz, bo kliknąłem tu rower, to jest ta trasa taka googlowa rowerowa, nie ta,
no
którą wy będziecie jechać.
203 godziny na...
Teoretycznie 10-12 dni.
No to
jakby jadąc non-stop po ileś, przy założeniu podziału, tak, bo to jest trasa wyliczona jakby się non-stop.
Plan jest na dni 25, żeby to w 25 dni zrobić i 25 dnia wykąpać się w Atlantyku.
Czyli w zasadzie cały miesiąc.
Tak, ciężkiej pracy.
A jak się przygotowujesz do tego? Tak cię ciągnę teraz, czuj się gościem.
Wiesz co, po prostu zacznę za 2 tygodnie taką 3-4 tygodniową mocny okres przygotowawczy, kiedy po prostu wrzucę sporo kilometrów. W tym roku już tak czy inaczej, parokrotnie już miałem takie cykle, w których kilkakrotnie w tygodniu jechałem powyżej 100 kilometrów, grubo powyżej 100 kilometrów. I to tak po kilka dni z rzędu, więc no taka znowu trzeba będzie w styczniu, lutym taki okres treningowy sobie przeprowadzić, mimo temperatury, która na zewnątrz będzie niesprzyjająca, no to tak czy inaczej trzeba to będzie zrobić. Teraz do końca tego tygodnia też trochę sprzętowo sobie popatrzyłem, co mi jest potrzeba, trochę podubałem przy rowerze, gdzieś tam zaczynamy pierwsze plany, tak jak mówię, no posprawdzałem, jak wyglądają rzeczywistości biletowe.
Szosowymi jedziecie?
Tak, tylko że przez to, że no to jest 6000, tak jak powiedziałeś, kilometrów, no to na oponach o szerokości 28 czy 25, no to raczej po tygodniu już człowiek ma ochotę zejść z roweru, powiem to tak ładnie, a jego tyłek bardzo go nie lubi.
Błaga o litość.
No raczej...
Siodełko z dziurą to elementarz.
Tak jest. I warto raczej długodystansowo jechać mimo wszystko na troszkę szerszych gumach. Jak wiadomo, rower szosowy nie zawsze jest w stanie dużo więcej przyjąć. Ja na pewno biorę swoją gravelówkę, na którą zapakuję jakieś 38 pewnie. No też... Jedziemy tak, że będzie nam towarzyszyła partnerka życiowa drugiego jadącego, więc będziemy mieli gdzieś tam samochód taki, można powiedzieć, team car.
Przy tych dystansach już musi być asekuracja.
Nie, nie, ja bym chciał to zrobić bez asekuracji. I zresztą
właśnie?
Tak. I zresztą dla mnie to też jest takie przetarcie przed trasą Great Divide, czyli taką trasą, która wiedzie od Calgary w Kanadzie wododziałem, tak zwanym wododziałem, wielkim wododziałem. Ona, wpisz Great Divide po prostu, trasa.
Aha.
Wpisz Great Divide Route po prostu. To ci Google pokaże, jak to wygląda. To jest trasa, która biegnie aż od kanadyjskiego Calgary do miasteczka nad granicą meksykańską.
4962 kilometry.
Tak, 4000, tak, tylko że tutaj jeszcze dochodzi ta sytuacja, że to jest przez góry.
Do Nowego Meksyku się jedzie.
Tak jest, i 90% tej trasy to drogi nieasfaltowe.
Ałała.
Tak. Jedziesz przez góry po błocie, szutrze i w takich warunkach. I ja tą trasę bardzo chcę przejechać. I chcę ją przejechać bez żadnego wsparcia kompletnie. Bez żadnej osoby, która będzie mi towarzyszyła. Chcę to zrobić samemu.
Ja mogę ci powiedzieć, bardzo to szanuję i doceniam, dlatego że sam, jako no, będąc młodszym paręnaście lat, zrobiłem dwie takie duże trasy, nie aż tak duże, bo z Cambridge do Edynburga. I to było akurat fajne, bo tam jakby nie szosami, no to wtedy był góra, to była taka wyprawa grupowa i tak dalej, ale jeździliśmy, tam jest tak pięknie rozwinięty w Wielkiej Brytanii system ścieżek rowerowych i miejsc, że po prostu wow, no i koło na przykład rezydencji świętej pamięci księżniczki Diany też żeśmy przejeżdżali i tak dalej, a druga to była z Augsburga do Werony i może to nie jest jakaś imponująca trasa, natomiast cały czas góra dół jedziesz, to jest fajne, i druga rzecz jest taka, że zaliczyłem wtedy, to jest mój największy sukces,
glebę,
wspiałem się na Passo di Stelvio.
Ach, to jest jedna z legendarnych przełęczy, jak na trasie Giro wypada Stelvio, to wszyscy bacznie śledzą, to jest jedna z takich kolarskich, no myślę, że medal się przypada.
Tylko zjeżdżałem inaczej, bo zjazd był do Bormio, kolarze jechali do Bormio, a my żeśmy odbili w prawo na Shooter i przez tam kawałek chyba Szwajcarii z powrotem tam taką pętelkę.
Mój drogi, za przejechanie Stelvio dostaje się taką oficjalną przypinkę, która mówi, że się ją przejechało. Mam. To jest naprawdę fajna trasa. No na tej trasie, jadąc z Kalifornii na Florydę, gór pokonywać nie będziemy.
No, poczekaj, Kalifornia pustynia. Na początek.
Na początek, ale to tylko chwila. Później i jak płasko przekroczymy, to już będzie płasko. Ja to bardziej czekam na tą pustynię Phoenix, bo Arizona będzie
ale
czymś...
tam, i powiem ci to już od Czarka Trybańskiego wiem, bo Czarek to nie jest tajemnicą, mm-hmm. że on trochę mieszka tu, trochę tu mm-hmm. i ma dom w Phoenix. Przede wszystkim odcinek w zasadzie od granicy z Arizoną do praktycznie granicy Nowego Meksyku, do Teksasu, woda, jeszcze raz woda, i tutaj akurat ten samochód paradoksalnie może wam się przydać, wypakowany wodą.
Zawsze można mieć dużo bidonów, więc tak, zgadza się, ale to będzie wyprawa raczej na lajcie, a to co dla mnie jest takim dużym celem za kilka lat, tak sobie postanowiłem, że przed 45 rokiem chciałbym to zrobić, to właśnie przejechać, przepraszam, trasę Great Divide i to zrobić samemu. No też chciałbym przejechać, zrobić traverse Islandii, przejechać z góry na dół Islandię również samemu, więc...
Z góry na dół czy dookoła? Bo to
nie,
jest tak
z góry na dół. Z góry na dół, dookoła to jest bardzo trudna trasa. W ogóle też wydaje się, że to jest małe, to jest bardzo duża wyspa, wbrew pozorom. I o bardzo, bardzo, bardzo niesprzyjającym człowiekowi, który podróżuje na rowerze klimacie, bo... Tam widziałem filmy, na których bardzo sprawni, można powiedzieć, że zawodowi kolarze pokonujący wielokilometrowe trasy potrafiły być takie warunki, że była górka, z której normalnie byś zjeżdżał, a nie byłeś w stanie zjeżdżać. Męczyłeś się zjeżdżając, bo tak olbrzymi wiatr wiał
prosto w twarzy. Wiatr to jest najgorsza rzecz na rowerze.
Że nawet zjeżdżanie z górki przestało być zjeżdżaniem.
Tak, ale zgodzisz się chyba, że wiatr to jest najgorsza sprawa na rowerze. Możesz mieć błoto, debile, deszcz, śnieg. Znaczy nie, to jakby wiadomo, ale ja mówię o warunkach atmosferycznych, że z takich, przynajmniej dla mnie przeszkadzających, ja mogę jechać w deszczu, w śniegu, w błocie, z górki, pod górkę, po szosie, poza szosą i tak dalej, ale jak miałem wiatr, to mnie szlak nagły trafiał. Jeszcze ewentualnie, jak były drzewa, las, no to okej, okay, ale...
To ja tylko woda. Ja jak pada, to jestem jakiś taki, wtedy się włącza we mnie...
Maruda?
Tak, szpieg z krainy deszczowców i mówię nie ma mowy, nie znoszę. To taka przenikliwa wilgoć. Wiatr jeszcze jakoś jak cię mogę, szczególnie, że ja małe ciało mam, więc tam staram się być opływowy, ale jak leje, to o nie. Jak już po paru godzinach na rowerze, kiedy jest mokro, już czujesz, jak po prostu cała twoja skóra na stopach, to jest pofałdowany kanion Colorado, twoje palce już są zmarznięte, uszy bolą, wszystko boli, człowiek ma ochotę tylko i wyłącznie rzucić tym rowerem w cholerę i się położyć do ciepłego.
Ty miałem taki hardcore kiedyś w Wielkiej Brytanii, właśnie cały jeden dzień, jechaliśmy chyba 6 godzin non-stop i od rana, od samego rana, nawet namioty żeśmy zwijali, bo spaliśmy na polach namiotowych, namioty mokre, to wszystko tam gdzieś się kisiło i ja myślę sobie, nie, no zaraz przecież wszystko przejdzie, ten deszcz przejdzie, on tak raz mocniej, raz słabiej, raz mocniej, raz słabiej, mówię.
A nawet
no.
Jakby nie padał, to przecież i tak byście nic nie wysuszyli, bo wilgoć tam jest tak ogromna, że to nic nie schnie.
Dokładnie.
Ja pamiętam, że kiedyś w Portugalii miałem taką sytuację, że ciągle próbowałem wysuszyć co jakieś rzeczy przy namiocie, przy którym spałem, i non-stop te rzeczy były mokre. Ja mówię, do jasnej cholery, co ja źle robię? No przecież tu chyba nie pada, nie? No tak, tylko głąbie patentowane, jak się mieszka nad oceanem, no to jest wilgotno, no i gacie słyszy 3 dni.
Na szczęście były dobre grzejniki na tych kempingach i jakby współuczestnicy kempingu, że tak się wyrażę, nie wyprawy, tylko całego kempingu, bardzo wyrozumiale podeszli do sprawy, jak nas zobaczyli.
No.
To stwierdzili, nie, dobra, to weźcie sobie te grzejniki, tu nie ma sprawy, co chcecie, powieście, luz, jakby duży spokój. Natomiast wracając do amerykańskich twoich tripów, kiedy będziesz w Nowym Orleanie, daj znaka, to ci powiem, gdzie dobrze zjeść, jakbyś chciał odpocząć.
O, to dobrze. No dobrze, bo akurat chyba bym sobie w Orlanie, Nowym Orlanie zawsze chyba zrobił przerwę, bo to jest miasto, które zawsze chciałem zobaczyć.
Musisz się, absolutnie powiem tak, żeby zobaczyć tak to, co najważniejsze, jeden dzień. Żeby
nie,
poczuć
tyle
klimat.
Czasu, mój drogi, nie będziemy mieli kompletnie.
Ale nawet jak będziecie mieli parę godzin, to na pewno trzeba zobaczyć...
Bourbon Street?
Bourbon Street, absolutnie, i całe te okolice kolonialne i tak dalej. Mm-hmm. I tam właśnie jest bardzo... W ogóle gdziekolwiek nie wejdziesz na Bourbon Street, do którejkolwiek knajpy,
będzie
nie
dobrze.
Jest drogo, a będzie bardzo dobrze, grunt, żebyś właśnie...
Stajki są?
Nie, kreolskie jedzenie.
A,
olej,
to krewety
steaki.
Są.
Wszystko tam jest. I tam są...
Gambo?
Absolutnie.
A jambalaya?
Absolutnie, absolutnie. To są podstawowe, to w ogóle zapomnij o
marzę
wszystkim
o tym,
innym.
Z tego spróbować. Tak. Uwierz mi, że oglądanie starych filmów z 70-tych, czy słuchanie muzyki country powoduje, że chciałbym...
To jest po prostu...
Stany Tennessee i Louisiana są od zawsze na muzyce.
Życzę ci tego, Leszku, bo niestety ja wiem, że...
A krokodyla można zjeść?
Wiesz co, pewnie można, tylko że to już jest pewnie droga sprawa, ale podejrzewam, że w Luizjanie, może niekoniecznie w Nowym Orleanie bym szukał, ale gdzieś w okolicach na pewno są jakieś takie, wiesz, lokalne knajpy, pamiętaj, że tam są bagna, błota.
A z ciotką się mogę ożenić w Nowym Orleanie?
A tego nie sprawdzałem.
Luizjana też słynna z tego.
Koniecznie musicie zobaczyć cmentarz.
Który?
Ten największy w Nowym Orleanie, bo są dwa. Ten, gdzie leży pani twórczyni wudu.
Aha.
Bo to tam jest ta kobita, co ta wiedźma
ten
niby.
To w Jamesie Bondzie, jak gra czarna orkiestra, tak, to później to jest szpikulcem i na cmentarzu był.
To jest to. I ten cmentarz jest bardzo kolorowy, bo tam są kolorowe cmentarze, bo to wynika z tych ich tam, bo to wiesz, ludy karaibskie tam głównie, gdzieś tam jest mieszanka taka cała, z karaibskich wierzeń, dlatego kolorowe, żeby odganiać złe demony przez tą laskę od wudu. To jest raz. Dwa, tam się nie chowa ludzi w ziemi.
Tylko
są
bagna.
Nie, no tylko są normalnie takie fajne, to jak mini miasteczko wygląda, jakbyś wszedł do miasteczka miniatur. Słowo. Jest takie wrażenie, ja wiem, że mówimy o cmentarzu, jakby przy całym szacunku do tego, jakim miejscem jest cmentarz. Fenomenalne po prostu wrażenie i zjawisko. Absolutnie, totalnie fenomenalne. No i można w okolicach stadionu Saints, czyli tam, gdzie jest hala Pelicans, widać jeszcze widać, jak zmagają się z resztkami Katriny.
Jeszcze?
Znaczy, wiesz, to widać
trochę
puste,
minęło.
Ale widać puste przestrzenie wymiecione, albo na przykład jakieś wieżowce bez szyb i tak dalej. To jeszcze, bo tam niestety... Zresztą jest taka jedna dzielnica Nowego Orlanu, gdzie lepiej się w ogóle nie...
Chyba sporo ludzi nie wróciło też, prawda? Chyba sporo ludzi na zawsze już wyjechało z tego miejsca, prawda?
Tak, bo tam no przecież to była ogromna populacja, przecież po Katrinie, populacja Nowego Orlanu prawie o 1/3 spadła. Mhm. I właśnie z powodu tego, że ludzie po prostu potracili wszystko, bo nikt się nie spodziewał, wiesz, to oni mieszkają w Alei Huraganów, więc mniej więcej... to zjawisko wiedzą, jak sobie z nim radzić. Natomiast Katrina była tak potężna, to był taki ogrom, że przecież tam powymiatało szyby w centrum miasta, w wieżowcach.
Też, szczerze mówiąc, Amerykanie mają też talent...
To też nie jest duże miasto, to inna sprawa.
Trochę mówiąc wprost, do stawiania miast w miejscach, w których miast nie powinno być. No bo jedno z ich dużych miast, San Francisco, stoi przecież na styku dwóch uskoków tektonicznych i w pewnym momencie to miasto jest skazane na to, że po prostu pójdzie w cholerę.
Ale jak popatrzysz
Nowy
na genezę...
Nowy Orlean położony jest tak, że z jednej strony ma ocean, z drugiej strony jezioro, wszystko leży w depresji, w Alei Huraganów. Doskonały pomysł.
Jeszcze na niestabilnym gruncie.
Doskonały pomysł, żeby budować
tak,
dom.
Tylko weź pod uwagę jedną rzecz. Dlaczego tak jest? Bo my dzisiaj się zachwycamy Nowy Orlean, zachwycamy się chociażby San Francisco, ale San Francisco ma korzenie penitencjarne. W Nowym Orleanie, pamiętajmy, że w Luizjanie były wtedy, to było południe Stanów, podział rasowy, niewolnictwo. No i gdzieś jak później się zniosło to niewolnictwo, gdzieś tych ludzi trzeba było zainstalować. Zauważ, że biali mieszkają na północy Luizjany. Oni właśnie nie mieszkają po drugiej stronie rzeki. Mississippi, tak? Mississippi. Po drugiej stronie. Natomiast właśnie ludność rdzennie czarnoskóra, czyli właśnie ci byli niewolnicy, znaczy byli, no w sensie wiadomo, o co chodzi, no to dostawali najgorsze ziemie. I stąd też to trochę wynika, że oni jakby, no dobra, przyszedł huragan, zmiótł, ale to jest moja ziemia, więc ja się tu odbuduję. To jest najlepszym przykładem na to, co mówię, jest paradoksalnie Australia. Czym była Australia? Australia
kolonią
była
karną.
Kolonią karną. Mhm. Tam trafiały największe kiziory, nie? I potem gdzieś oni się, jak to było w tym, chłopaki nie patrzą, pożenili, porobili dzieci i tak dalej, cywilizacja się na szczęście zmieniła i rozwinęła, ale jakby patrząc pod tym kątem, to jest paradoks tych miast, bo Nowy Orlean jest niesamowicie kolorowy, niesamowicie fantastyczny, wciągający bardzo. Natomiast to wynika z tego, że ci ludzie uzyskali i słusznie kiedyś wolność, dostali najgorsze tereny, ale się okazuje, że ich kultura, ten miks kulturowy, to jest taki tygiel, jest tak bogaty, tak przekolorowy, przebogaty, przeinteresujący, że powstało dzisiaj coś takiego fantastycznego, jak właśnie Nowy Orlean dzisiejszy, ale z drugiej strony... Mimo wszystko gdzieś to źródło jest. Także Nowy Orlean absolutnie polecam, Leszku, i wystarczy, że się wybierzesz do portu, zobaczysz te słynne parostatki. Są dwa. Takie duże, te co pływał nimi Tomek Sawyer tam.
Piękny rejs.
Tak, tak. To z tym kołem takim z tyłu. Nie, jeden jest ma koło z tyłu, to łopatkowe, a drugi
po
jest chyba po bokach. Dwa takie w stylu kolonialnym, zresztą tam jak opuścisz centrum, które nie jest zbyt duże, to dojedziesz, o mam jedną knajpkę dla ciebie, to tam zjesz.
No to w takim razie przed wyjazdem będę mógł zasięgnąć wszelkiej stosownej
wiedzy. W Nowym Orleanie się zakochałem absolutnie, przyznaję się, to jest miejsce, do którego chciałbym wrócić.
Proszę państwa, w takim razie może jakaś muzyka nowoorlańska, a my słyszymy się za chwilę.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Austin w Teksasie. Jeszcze będziecie mijać, bo wy tu dołem jedziecie, tak? Będziecie bardziej czy... Między tak, Dallas tak, a Austin?
Tak, tak, to bardziej na południe od Dallas.
Leszek, jako fan koszykówki, bo ty przecież jesteś ten, wzmacniamy...
Ja nie będę miał tam czasu.
Ale ulicę Dirka Nowickiego chociaż. Dirk Nowicki ma swoją ulicę w Dallas.
Sorry, ale nie
pobierasz tego?
Że gdybym jechał blisko Filadelfii i by była ulica Alena Iversona, to bym tam wpadł, ale na ulicę Dirka Nowickiego, stary, excuse moi. Trzeba być fanem Dallas Mavericks, żeby pójść na ulicę Dirka Nowickiego.
No, trzeba być, ale przyznasz, że facet no, dużo osiągnął jako Europejczyk. Europejczyk, podkreślam. Babcia Polka, podkreślam.
Kogo? Dirka Nowickiego?
Podobno, krążą jakieś plotki, że babcia, czy tam prababka. Czy
zawsze sobie szukamy, tak.
Tak, nawet zrobimy doszukiwać.
Nie, no ja powiem szczerze, że ani Dallas Mavericks to nie był mój zespół, ani styl gry Dirka Nowickiego to nie była koszykówka, która zwracała moją szczególną uwagę. Bardzo cenię to, że ten wielkolud był obdarzony tak doskonałym jumpshotem, że gdziekolwiek na boisku wykonał rzut z nadgarstka do kosza, to wpadało. No ale to nie moja absolutnie bajka. Natomiast teraz Dallas Mavericks, myślę, że doczekało się dwóch. Nie wiem, o co chodzi, tam chyba jakiś jest właściciel, który chciałby, żeby największa jego gwiazda zawsze była biała. Zwróć uwagę, że po erze Dirka Nowickiego w tej chwili w zespole Dallas Mavericks dwóch najlepszych chyba białych obecnie koszykarzy
Doncic
NBA,
i Porzingis.
Czyli Luka Doncic i Kristaps Porzingis. Którzy razem mają stworzyć takich, można powiedzieć, klony Dirka Nowickiego. Dirk 1, Dirk 2, skoro Dirk the original, genuine Dirk już jest za stary na grę w koszykówkę. Też przypomnijmy, że to koszykarz, który kończył karierę rok temu?
Rok temu.
I lat ma ile? 79?
Nie, 41.
82?
Nie, 41 chyba,
no mniej więcej tyle. Więc jak na koszykarza to już dość zaawansowany wiek, co prawda z klasy na przykład takiego LeBrona, powiedzmy, że gra już tylko LeBron, prawda? Carmelo Anthony jest poza ligą, Dwayne Wade zakończył karierę. Zawodnicy odchodzą, zgadza się. Dirk wydawał się być nieśmiertelny, co prawda jego ciało też już w pewnym momencie się zbuntowało. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w tych ostatnich sezonach Dirk już tak bardzo źle motorycznie wyglądał na parkiecie, tak, że to już w zasadzie niepełnosprawny mężczyzna.
Czy on jakby wdrażał dosłownie teorię, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać? To jest jakby...
A czasami jak bieg, to miał problem z tym, żeby się zatrzymać. Ja wiem, że stare samochody mają problem z hamulcami.
Ale słuchaj, ale trzeba oddać szacunek na przykład przede wszystkim gościom od przygotowania fizycznego.
No, gość był stawiany do fizycznych możliwości, kiedy było widać, no też zobacz, bardzo często niestety, a może stety, telewizja amerykańskie oszczędzają nam widoku starszych koszykarzy, którzy się gdzieś przemieszczają przy parkiecie, czy jak są jakieś uroczystości, to starają się pokazać, jak już ten koszykarz jest mimo wszystko na podium. Zwróć uwagę, że bardzo wielu z tych gości po prostu ma problem z...
Tak, no,
zwyczajny problem.
Zwłaszcza wysocy. Zwłaszcza wysocy często poruszają się o lasce.
I niestety wysocy na dodatek mieli ten niefart grać w czasach, w których buty, w których grano do koszyków w koszykówkę w żaden sposób nie chroniły twoich stóp, tak? No konwersy, mówi się, że te Chucky Taylory były takim legendarnym...
Najbardziej zabójcze buty dla organizmu.
Tak jest. Pamiętam, jak Charles Barkley kiedyś w jednym z programów mówił wprost: nie, dzieciaki, nie dajcie sobie wmówić tymi starymi zdjęciami. Zwróćcie uwagę, jak Oscar Robinson w tej chwili chodzi.
Tak.
Przestańcie nosić Chucky Taylory do gry w kosza. To nie są buty do gry w koszykówkę.
Absolutnie nie. Potem wprowadzono wkładki ortopedyczne, się rozwinęła technologia, ale to, co jest ważne, to jest fizjologia. No, wysocy jednak dużo bardziej cierpią. I tak niscy zawodnicy, niscy, no, mojego wzrostu lub wyżsi troszeczkę, ale tak zwani niscy, oni jednak, no, jest ta fizyczność troszeczkę inna. Inaczej ta fizjologia, organizm pracuje. Jakby u wysokiego kolana, biodra, zobaczcie ile kolan strzela w ogóle.
Teraz
cały czas.
Teraz często wysocy zawodnicy mają problem ze stopami. Yao Ming to były problemy ze stopami, Joel Embiid to są problemy ze stopami cały czas.
No bo to no, są wszystko, platusy, coś mogę o tym powiedzieć, sam mam.
Też wiesz, łopat nieść na sobie ramkę 120-130 kilo przy tak dużym wysiłku fizycznym i tak atletycznym sporcie, w którym cały czas ta platforma, tak, się, wiesz, porusza, wybija, skacze.
Do, właśnie, do tego ruchy góra-dół, to jest połączenie trochę, może tak przerysowuję, ale Usaina Bolta i Bartosza Kurka, tak?
Ważąc swoje kilogramy.
Ważąc jeszcze około 120 kilo.
Są naprawdę sporzy mężczyźni. Jest paru gości w NBA, który mimo tego odwrotu centrów w NBA, gdzie można powiedzieć, że tych klasycznych, tak jak się mówi u nas, że cyganów prawdziwych już nie ma, to prawdziwych centrów w NBA też już można ze świecą szukać.
Znaczy, bo... Wiesz co, oni są, tylko styl gry wymusza na nich więcej gry na dystansie, po prostu, bo Joel Embiid spokojnie, Karl Anthony Towns spokojnie pod koszem, wiesz,
no, Joel Embiid to tam Karl Antonego Townsa ostatnio prawie by zabił. Marcin Gorta też wypowiedział się ostatnio u siebie na Twitterze w ten sposób, że tak naprawdę to tylko dwóch silnych zostało w NBA. Jeden to Joel Embiid, drugi nie pamiętam, kogo miał na myśli.
Przewijam, wiesz co, no Paul Millsap na pewno pasuje na takiego.
Ale parę osób wymienił, że tylko sprawiają takie wrażenie, w rzeczywistości na parkiecie nie były, nie były to wcale silne osoby.
Wiesz co, wrażenie na pewno
sprawiały problem w przestawianiu.
Tu bardzo ciekawą postacią jest na przykład obecnie najwyższy koszykarz w NBA, 2,20.
Taco Fall?
Nie, to ten drugi najwyższy, czyli Boban Marjanović. Były kolega zresztą Marcina, bo razem grali przecież w Clippersach. Boban...
Gigantyczny mężczyzna.
Boban nie musi, jakby, żeby unaocznić państwu sytuację, Boban, żeby zrobić wsad, nie musi nawet podskakiwać. On po prostu staje na palcach. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że on właśnie się wydaje taki wielki niedźwiedź.
Gigantyczny mężczyzna.
A się okazuje, że on jest właśnie taki miękki. Ciapka. Że jego taki trochę ciapek.
Tak. Jego, no wiesz, gdyby był Shaquillem...
Ciapek jak na warunki NBA, podkreślam.
Gdyby był Shaquillem O'Neal'em, by zabijał ludzi pod tablicami. No teraz się czasy zmieniły. Teraz możesz być Janisem Antetokounmpo, mieć wzrost na power forwarda, a grać jak rozgrywający.
Absolutnie.
Rzucać z dystansu, robić drive'y pod kosz, być sprawny, dryblować.
Ale widzisz.
Wszystko to, co kiedyś umieli, tylko rozgrywający.
Dzięki Brookowi Lopezowi z Milwaukee Bucks powstało określenie Splash Mountain.
Nie. Powiem ci, że bracia Lopez uwielbiam Janisa, bardzo lubię Milwaukee Bucks.
Oni są przesympatyczni, Brook jest przeczaderski
gość. A ja nie odbieram tym gościom tego, że są w porządku. Dla mnie to jest taki, jakbym miał synonim mebli z Farzens w koszykówce narysować.
To byś narysował braci Lopez.
To byli to bracia Lopez. Jakbym złożył taką piątkę bracia Lopez... taką specjalną bracia, taką piątkę, to na pewno takich swoich the best of, to by byli tam bracia Lopez na
stronie. Ja myślę, że nie zdziwiłbym się, gdyby przy całym szacunku, oczywiście, przy całym szacunku podkreślam, znalazł się tam jeszcze Zach Randolph.
O, to też był wybitnie, Zibo też był wybitnie utalentowanym pod względem niuansów koszykówki gracza.
Tak, tak, to, ale z drugiej strony on był tak samo, tylko że u niego to równoważyło to, że on jednak potrafił
mega
do kosza. Tak, mega walczak, robił robotę. To był taki właśnie jedna z definicji klasycznego centra.
I wydawało się, że Dwight Howard będzie graczem, który będzie kolejną ofiarą, bo nie oszukujmy się, Marcin Gortat jeszcze rok temu byłby w stanie, w tej chwili fizycznie pewnie ciężko mu zajęło przygotować się do sezonu, ale rok temu był jeszcze zawodnikiem, który miałby szansę przecież ze względu na formę fizyczną grać w NBA, tylko ze względu na to, jaką ma skalę umiejętności. Dla Marcina Gortata już miejsca w tej lidze nie ma. Wydawało się przez jakiś czas, że Dwight Howard też podzieli los takich graczy, którzy zniknęli z NBA. W zasadzie się wydawało, że trzeba się żegnać, że ten Superman is in the building. Panowie się już we wszystkich programach śmiali, że to już jest zmierzch bogów, że ten człowiek, który kiedyś był poważnym kandydatem do bycia jedną z twarzy ligi, MVP tej ligi, tylko i wyłącznie stacza się, można tak powiedzieć. Pożegnał się, przypomnijmy, z kilkoma drużynami po zaledwie roku kontraktu. Odnalazł się w Los Angeles doskonale.
Nie, no ale widać, jak przepracował ten okres.
To jest... Raz, że przepracował niesamowicie ten okres. Dwa, zaakceptował sytuację, w której się znalazł. Stał się zadaniowcem, który wypełnia swoje zadanie doskonale. Jest jednym z lepszych grających zawodników na bardzo dobrym ofensywnym procencie. Jest jednym z najwyższych w lidze w tej klasyfikacji. Jego kilka bloków w bardzo kluczowych momentach różnych spotkań decydowało o tym, że Lakers przejmowało inicjatywę. nie robi tak, że izoluje się do gry jeden na jeden, tylko jego punkty wynikają najczęściej z takiego flow gry, naturalnego flow gry, jest niezastąpiony. Wydaje
ale
się,
zobacz, jaką obronę mają w ogóle Los Angeles
Lakers.
Jestem
mega zbudowany tym, że właśnie to ten zawodnik robi takie pozytywne wrażenie w Los Angeles, bo ciężko mi było patrzeć na to, jak ten chłop, który zawsze zostawiał mega duże zdrowia na parkiecie, ale po prostu już nie pasował swoim stylem gry do tego, gdzie poszła NBA. No w tej chwili zawodnicy Houston Rockets oddają więcej rzutów za trzy w jednym meczu niż się kiedyś oddawało przez 10 kolejek, tak. Łącznie wszystkie zespoły, tak? To już nie jest to samo. I wydawało mi się, że Dwighta już nie będzie, a jednak ten facet, którego niesamowicie podziwiam za etykę pracy, bo jeżeli państwo nie wierzą, proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę Dwight Howard, sprawdzić, ile lat ma Dwight Howard, a później wpisać na przykład Dwight Howard without a t-shirt i zobaczyć, jak wygląda Dwight Howard i ile pracy musi włożyć, żeby być w takiej formie fizycznej.
Ale co jest najciekawsze, jeśli już mówimy o Lakersach, mówisz, że Dwight Howard przede wszystkim dobrze w ofensywie ma dobre statystyki, ale też potrafi wrócić do obrony. Na czym polega fenomen Lakersów dzisiaj? I ta seria, przerwana seria, bo Toronto Raptors przerwali ich serię pasmo zwycięstw, ale tak, dokładnie.
Prowadzą w konferencji dzisiaj pewno wygrano
obrona,
z Warriors.
Obrona to jest to samo, co mieli Warriors przez lata. Anthony Davis, świetny defensor. Dwight Howard, świetny defensor. LeBron James, świetny defensor.
Pierwszy w klasyfikacji asystentów, tam się teraz zajmuje bardzo
Kyle
mocno
Kuzma,
pytania.
Świetny obrońca.
I bardzo dobry element rzutu za trzy. On i Danny Green wydają się takimi graczami, którym spokojnie rzucić piłkę na obwód można.
I uwaga, ostatnia instancja, czy najważniejsza instancja obrony.
JaVale McGee!
Absolutnie. To jest filar obrony Los Angeles
JaVale
Lakers.
JaVale McGee wyśmiewany przez lata.
On mógłby punktów w ogóle nie zdobywać, ale to jak wraca do obrony, to co on wyprawia pod własnym koszem.
Wiesz, jak się ma ręce go gadget arms, no to można ludzi blokować, nie?
Zresztą jakbyśmy policzyli, myślę, zasięg ramion,
to jest szerszy niż wyższy, tak.
Ale to myślę, że w ogóle Lakersi mają największy zasięg w lidze.
Ja myślę, że Philadelphia 76ers w pierwszej piątce by miała taki najwyższy.
No, całej pierwszej piątki? No nie wiem, no Embiid tam robi robotę.
Dwight Howard, znaczy ten, Boże Święty.
No mów.
Jak on się nazywa? A ta przyszedł z Boston Celtics, hiszpański, Dominikanin.
Paul Millsap, tylko ten, Al Horford.
Al Horford. Też całkiem nie jest ułomek. Ben Simmons, 6'9", 7, ile ma Ben Simmons?
Wzrostu?
No.
Już ci mówię, poczekaj, tylko mam.
Chyba 6'10",
właśnie
Ben Simmons.
Przyznaję się, że się posiłkuję teraz, ale to nie sposób wszystko mieć w głowie. Ben Simmons, mój drogi, 6'10".
6'10", no właśnie.
Wzrostu, tak.
Tak jest. Gramy dalej w pierwszą piątkę, to Tobias Harris 6'9", w pamięci?
No tak, to jest 6'8".
Najniższy zawodnik w pierwszej piątce to zawodnik z pozycji 3. To jest dość śmieszne.
To prawda, ale
tylko, że
najniższy...
na razie to jest papierowy tygrys. Filadelfia gra słabą koszykówkę, nie mają rzucających zawodników.
A w ogóle
zawodników.
Najniższym zawodnikiem, tak z ciekawości ci powiem, jako fanowi Filadelfii, Trey Burke jest najniższy w ogóle w całym zespole.
Trey Burke, no,
6-0.
Powiem ci w ten sposób. Filadelfia gra słabo, w obronie się prezentują momentami bardzo dobrze, jak przyciskają, to potrafią grać świetnie. Simmons jest w ogóle liderem stylu.
Ale mają jednego zawodnika, który może im zrobić różnicę.
Nie, jak się nazywa?
Wiesz, kogo chcę powiedzieć?
Kogo?
Pan Turek.
Furkan Korkmaz.
Absolutnie.
Furkan Korkmaz rzuca za trzy i to jest jedyny zawodnik, który w tej drużynie rzuca za trzy. Cała reszta drużyny wygląda beznadziejnie. Oglądałem dzisiaj mecz z Orlando Magic, mecz przegrany przez Filadelfię, którego Filadelfia nie miała prawa przegrać. Orlando Magic to jest jakiś szrot koszykarski. Absolutnie nie ma kto grać.
Ale dodajmy, że rozmawiamy w czwartek. Jakby to też jesteśmy państwo winni tej informacji.
Tak.
Trochę z radiowych zaświatów.
Więc Filadelfia gra po prostu słabo. Absolutnie nie spełniają przedsezonowych zapowiedzi i między bajki absolutnie należy włożyć jakiekolwiek opowieści przedsezonowe o tym, że Ben Simmons będzie w tym sezonie rzucał. Na razie nie rzucił ani razu.
Ben Simmons
Ale wiesz, chodzi o to, że on gra dokładnie w taki sam sposób, jak grał. To są penetracje podkoszowe.
Przepraszam cię. To jest jego trzeci sezon w NBA. Mhm. Ma rozegranych teraz już 168 spotkań. Raz rzucił za trzy.
No tak, i nie trafił.
To było, mój drogi, przepraszam cię, dwa razy rzucił za trzy. W debiutanckim sezonie i w sophomore.
W poprzednim, tak jest.
W poprzednim.
No więc w tym sezonie po 9-10 meczach nie oddał ani jednego rzutu za trzy, mówimy o rozgrywającym zespołu.
Jeszcze patrzę, wiesz, na pewno jest świetnym obrońcą, przechwyty.
Tak,
absolutnie.
No jest pierwszy w przechwytach, ale to jest jedyny pozytywny aspekt.
Szukam, bo wiesz,
Filadelfia jest beznadziejna w klasyfikacji rzutów za trzy punkty, jest beznadziejna w klasyfikacji strat i ma porażki z zespołami, z którymi grać po prostu nie wolno.
Tym bardziej.
Porażki z Cleveland Cavaliers, to jest absurd. Porażka z Orlando dzisiejszej nocy, beznadziejny mecz. Miałem go niestety przyjemność obejrzeć w całości, więc papierowy tygrys. W konferencji wschodniej Boston Celtics, to jest drużyna, która w tej chwili wszystkich gniecie tak jak chce. Kimba Walker jest w niesamowitym gazie.
Ja się wcale nie
świetny
dziwię. Jakbyś pytał mnie dzisiaj o moje przewidywania na finał konferencji wschodniej.
Milwaukee Boston, jeżeli się to tak
Toronto układa. Boston.
Toronto zaskakująco, ale bardzo
też,
dobrze.
Nie mają teraz Chrisa Middletona.
Strata na jakieś parę tygodni, zgadza się, ale wydaje się, że siła Giannisa i spółki jest ogromna. Ja powiem w ten sposób,
ale Boston ma IQ.
Ale Boston nie ma... Boston jest do rozszyfrowania, tak jak w poprzednich rozgrywkach. Boston został rozjechany przez Milwaukee Bucks. Po prostu trenerzy zrozumieli, co jest siłą Bostonu i ją ograniczyli. Wydaje mi się, że Boston bez wysokiego zawodnika podkoszowego też nie da rady, że tak powiem, zakończyć tej kampanii. Tak jak Filadelfia potrzebuje JJ Redicka, czyli gościa, któremu rzucisz piłkę na obwód i wiesz, że trafi. Nie może być tak, jak na przykład wczoraj w dzisiejszym...
JJ Redick, który w Phoenix Suns teraz.
New Orleans Pelicans. Nie może być tak, jak w meczu na przykład dzisiaj z Miami, z Orlando Magic, że rzucają zawodnicy na obwód do kogokolwiek i Al Horford z 11 rzutów trafia 2. Czy Josh Richardson trafia 3 z 9. To nie może tak wyglądać. Tak samo jak Philadelphia potrzebuje rzucającego zawodnika, Boston potrzebuje centra.
Żeby
Boston
jeszcze...
potrzebuje silnego zawodnika do gry podkoszowej, bo po prostu ani Kimba Walker, ani Jaylen Brown, ani Jason Tatum nie
mogą
będą walczyć na tablicach.
Tam mogą zatęsknić za Aaronem Bainesem.
Za Kendrickiem Perkinsem będą
tęsknić. No
Aaron Baines, mój drogi, jest w tej chwili w Phoenix Suns jednym z jednych z rewelacji tego sezonu. Zespół, który był szrotem tej ligi, z którego Charles Barkley, były gracz tego sporu, darł łacha na antenie przy każdej okazji, w jakiej tylko można, śmiał się, że tam zamiast jalapenos są pikle nawet na czosach. Zespół odmieniony zupełnie. Przyszedł prawdziwy rozgrywający i ten brodaty Australijczyk, który zaczął rzucać za trzy punkty. To jest niesamowite. Już w tej chwili nawet Aaron Baines rzuca za trzy punkty w NBA.
Ja bym tylko chciał dodać jeszcze na usprawiedliwienie, żebyśmy tak wyczerpali znamiona a propos Bena Simmonsa. Dlaczego tak krytykowany jest Ben Simmons? Otóż jeżeli nie rzucasz, jesteś rozgrywającym, nie rzucasz z dystansu, co jest akurat dziwne w ogóle w tej lidze dzisiaj, ale dobra, przyjmijmy, że tak jest, to bądź Rickiem Rubio, bądź generałem parkietu, bądź IQ drużyny, tak jak przez lata był Ricky Rubio właśnie. Wystarczy popatrzeć, zachęcam serdecznie do sprawdzenia na Basketball Reference, to jest do zweryfikowania. Pierwsze trzy sezony Rickiego Rubio asysty i pierwsze trzy sezony Bena Simmonsa asysty. Wszystko w temacie pozamiatane. Dlatego właśnie, a jeszcze do tego Ricky Rubio, Phoenix w ogóle teraz się odradza, też rzuca trójki, rzucał.
To jest rzutowo, to jest zawodnik o słabym rzucie. Zawodnik się mówi, że to taki trochę Rajan Rondo, nie? Że jest kilku takich zawodników NBA, którzy są świetnymi generałami parkietu, mają wszystko poza rzutem, którego
tak,
nie,
ale
nie istnieje.
A Ben Simmons nie ma jednego i drugiego, tego się obawiam. On świetnie gra indywidualnie.
Świetny slasher, tak. Zgadza się, ale na pewno nie jest zawodnikiem, któremu możesz w 44 minucie rzucić piłkę i wiesz, że on skończy akcję, bo tego zawodnika można wyizolować na obwodzie i wiesz,
ale Rondo już taki był, przyznasz. Rondo nie miał wybitnego też talentu rzutowego, ale potrafił w ważnym momencie, miał te nerwy ze stali, miał tę zimną krew, potrafił zadecydować o wyniku. Rubio może nie potrafi zadecydować o wyniku, ale potrafi znaleźć...
Bookera, niepotrzebny jest Rubio, znaczy niepotrzebny, żeby cokolwiek kończył. Tak, tam jest Devin Booker.
Ale musi znaleźć go w odpowiednim momencie.
Tam jest Devin Booker. Jeżeli ktokolwiek będzie kończył w zespole Phoenix,
będzie to Devin Booker.
Niesamowita forma... Też to są tacy zawodnicy, na których bardzo bacznie polecam Państwu zwrócić uwagę. Phoenix Suns, Devin Booker, bo to jest ktoś, prawdziwy ktoś.
Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, nie dajmy się zwieść temu, że Devin Booker, że jego gwiazda rozbłysła teraz. Nie, gwiazda Devina Bookera rozbłysła w momencie, kiedy on 4 sezony temu trafił do ligi, bo on od samego początku kręcił średnie powyżej 20 paru punktów. No, teraz to już
był,
w ogóle...
To najgorszy
tylko, że był
ligi,
właśnie, no. Dokładnie. I chodziło o to, że tutaj ta frustracja wręcz mogła
tutaj
w nim narastać.
Za 30 ale... w całkiem przyzwoitym.
No ale zobacz, jakie ma wsparcie. Ma Rubio i ma Arona Bainesa. Wcześniej był w zasadzie sam.
Plus jeszcze Kelly Oubre Jr., który przyszedł z Washington Absolutnie. Wizards i zaufanie, które dostał od trenera i to, że wychodzi jako zawodnik pierwszej piątki, procentuje tym, że jest przydatny na własnej tablicy, bo dość dobrze broni. To jest zawodnik bardzo atletycznie grający, a w kontrataku wiesz, że możesz zawsze pod obręcz powiesić gdzieś piłkę i ten Oubre gdzieś tam frunął będzie. Więc to jest tam kilku zawodników. To Phoenix po wielu latach wydaje się, że wreszcie kibice z Arizony mają swój zespół.
Padło nazwisko Aldridge, muszę to powiedzieć w tej audycji, bo już Juliusz nerwowo na nas patrzy. Lily Maud Aldridge ma dzisiaj, czyli 15 listopada, czyli w piątek, urodziny 34. Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. 34 urodziny, urodzona w Santa Monica. Mhm. To też tam niedaleko, tam gdzie będziesz. A wiesz, czego jest najbardziej znana Lily Aldridge? No, kochany.
Uświadom mnie, proszę.
No, kochany.
To później mi pokażesz.
To jest aniołek.
Czarnego?
Angel. Victoria's Secret, oczywiście.
Nie, to wybacz, ja mam...
Ale nie, powiem ci, że
ja
dziewczyny...
Nie mogę dla zdrowia psychicznego oglądać takie
Ale
rzeczy.
Powiem ci, że ja widziałem parę wywiadów z aniołkami Victoria's Secret. Naprawdę mądre laski, nie są takie tempedzidy, wiesz.
Ja się nie
naprawdę,
wypowiadam.
Naprawdę, no, można
nic
się zakochać.
Nie,
można się
nie
zakochać. W każdym razie wszystkiego najlepszego. Życzymy Lily Aldridge o wymiarach 84 na 58 na 84.
I wszystkim słuchaczom naszej audycji American Dream również życzymy wszystkiego dobrego i udanego weekendu. A żegnają się z państwem redaktor Eldo
i redaktor Łopat.